Witam bardzo serdecznie na antenie Radia Maryja pana doktora Tomasza Teluka, politologa, prezesa Instytutu Globalizacji. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże, witam państwa, witam wice redaktora.
Panie doktorze, sytuacja polityczna, międzynarodowa, bardzo napięta. Ponad 100 tysięcy rosyjskich żołnierzy cały czas stacjonuje przy granicy z Ukrainą. Zachodnie rządy mówią o realnej groźbie rosyjskiej agresji. Rosja natomiast nie chce rozszerzenia NATO między innymi na Ukrainę, stawia swoje warunki. Dzisiaj ma odbyć się w Genewie kolejny punkt spotkań pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Ameryki i Rosją. Czy to dzisiejsze spotkanie może chociażby w jakim stopniu przełamać tą wciąż rosnące napięcie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo nie tylko w naszej części świata, ale mówimy także już o bezpieczeństwie w skali globalnej?
No miejmy nadzieję, bo sytuacja jest rzeczywiście napięta, natomiast te sankcje, które czekają na Rosję, jeśli zdecyduje się uderzyć na Ukrainę, mogą być naprawdę dotkliwe, bo Rosja może stać się wówczas krajem, który będzie równie izolowany, co kiedyś, nie wiem, Iran, może Korea Północna, Kuba, może zostać wyłączona z międzynarodowego systemu rozliczeń bankowych SWIFT, rosyjskie banki mogą znaleźć się na czarnych listach. Także będzie to katastrofa finansowa dla kraju, który potrzebuje gotówki, który żyje ze sprzedaży surowców. I to może się okazać nie do udźwignięcia. Przypominajmy sobie, że właśnie komunizm skończył się w podobny sposób, kiedy spadły ceny surowców. Wpływy do budżetu były znikome i to zakończyło się upadkiem ZSRR. No takim efektem ubocznym tych agresywnych działań Rosji może być wkrótce powiększenie NATO nowych członków. Szczególnie mam na myśli tutaj Finlandię i Szwecję, które zaniepokojone tymi agresywnymi działaniami także w regionie Morza Północnego, Morza Bałtyckiego, może przyspieszyć swój akces do Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Panie doktorze, ten dyktat surowcowy umocnił się, jeżeli chodzi o Rosję, po tej współpracy nazwanej dzisiaj przez wielu ekspertów Ribbentrop-Mołotow. Tą przejawem tej współpracy jest powstający, będący na ukończeniu, czekający na certyfikację Nord Stream 2, a zatem kolejna możliwość swoistego rodzaju dyktatu polityki surowcowej związanej z bezpieczeństwem energetycznym realizowanym przez Rosję.
No tak, słowa, które padły z ust szefowej niemieckiej MSZ w Rosji, że świat potrzebuje Rosji, żeby walczyć ze zmianami klimatu, no wskazuje jednoznacznie, że Niemcy są koniem trojańskim Rosji w Unii Europejskiej. Ten gazowy deal między tymi dwoma krajami zmierza przecież do wyeliminowania Polski i Ukrainy z tranzytu rynku gazu. I przecież już od grudnia nie płynie gaz z gazociągiem jamalskim, nie ma nowych kontraktów na ten przesył, także widać wyraźnie, że jeśli kraje Europy Zachodniej chciałyby wyeliminować Rosję, to agresywne działanie wystarczyłoby zablokować Nord Stream 2 i Nord Stream. Wtedy Rosja zaraz zmieniłaby swoją agresywną politykę, ale to nie tylko na tym polu surowcowym widać wyraźnie, ale także na rynku na przykład tranzytu, rynku transportu, to także prowadzona jest tego samego rodzaju gra przez Niemcy.
Ukraina szuka sojuszników. Odbyły się dwudniowe konsultacje w Wiśle w Polsce pomiędzy prezydentem Dudą i prezydentem Zełenskim. Tych spotkań w ostatnim czasie jest bardzo wiele. Czy Ukraina może liczyć na swoich sojuszników w tej trudnej i napiętej sytuacji?
No na pewno musimy stać u boku Ukrainy z tego względu. To jest to, co mówił już Lech Kaczyński, że kiedyś Gruzja, potem Ukraina, potem przyjdzie czas na kraje bałtyckie i na Polskę. I rzeczywiście przecież Polska już jest atakowana przez Białoruś rękami Putina. Ten nacisk na Łukaszenkę może być coraz większy i może też dojść do jakichś prowokacji militarnych. Powinniśmy pamiętać, że jeśli chodzi o naszą obronność, powinniśmy liczyć się tylko na siebie. Tak jak teraz Ukraina może liczyć tylko na siebie. Choć z pewnością wielu sojuszników będzie pomagać. Z Wielkiej Brytanii cały czas latają transporty broni przeciwpancernej. także kraje bałtyckie zapowiedziały przekazanie pewnego rodzaju uzbrojenia na rzecz Ukrainy. Też po cichu pewnie kraje NATO będą wspierały w tym zakresie Ukrainę, swoją pomoc zadeklarowała Kanada. Turcja od wielu lat sprzedaje uzbrojenie Ukraińcom, także z pewnością nie jest to kraj na stracenie pozycji. Pokazał też w 2014 roku, że jest w stanie przeciwstawić się takiemu mocarstwu jak Rosja.
Z jednej strony Ukraina szuka sojuszników, znajduje także sojusznika w Polsce. Niejednokrotnie na arenie międzynarodowej reprezentowaliśmy interesy Ukrainy, aczkolwiek nie zawsze, panie doktorze, zachowania Ukrainy wobec Polski, powiedzielibyśmy, są fair. Myślę z jednej strony o polityce historycznej, to obszar, który jest ogromnym wyzwaniem i tutaj mamy wiele jeszcze do zrobienia, ale druga sprawa to chociażby trwająca już ponad 50 dni ukraińska blokada tranzytu kolejowego. Decyzja ukraińskiego przewoźnika jest do tej pory niejasna i do tego łamie międzynarodowe prawa i uderza także w interes Polski.
No to jest raczej zrozumiałe, bo tutaj toczy się gra na rynku transportowym. Po prostu Ukraińcy chcą wymusić zwiększenie ilości pozwoleń na przewóz towarów przez ukraińskie tiry. Żądają 200 tysięcy takich pozwoleń. Natomiast Polska to nie może sobie na to pozwolić, gdyż my dominujemy na europejskim rynku transportu. Nasza flota to ponad 700 tysięcy tirów zarejestrowanych w Polsce, wystarczających 1/4 towaru w Unii. Stąd jest ten konflikt. Natomiast niewykluczone, że tu chodzi o coś więcej. Tu chodzi o może pewną działalność nawet agenturalną, która zmierza do wyeliminowania Polski z rynku transportu z kierunku nowego jedwabnego szlaku, bowiem też Rosja przygotowuje budowę wielkich promów, które by umożliwiały transport tirów z portu w Kaliningradzie bezpośrednio do Niemiec, także z pominięciem tej drogi lądowej, którą dotychczas te tiry jeździły. Tak więc są tu pewnego rodzaju działania, żeby omijać Polskę właśnie w tym transporcie z Chin. I należy też właśnie spoglądać na te wydarzenia w tym szerokim kontekście.
Mówiliśmy, panie doktorze, o tych relacjach rosyjsko-niemieckich, ale także sytuacja na arenie międzynarodowej bardzo mocno przetasowała się po zmianie administracji Stanów Zjednoczonych Ameryki, po działaniach dotyczących wycofania wojsk z Afganistanu, no i także takiej dosyć zmiennej polityki realizowanej wobec Rosji. Na pewno większe ukłony w stronę Rosji padają obecnie niż za administracji Donalda Trumpa.
Oczywiście to już jest historyczne, przecież w 2014 roku Rosja zajęła Krym i wschodnią część Ukrainy właśnie za rządów demokratów, za rządów Baracka Obamy, też wtedy trwała olimpiada. Urzędnicy i osoby najważniejsze zajmowały się czymś zupełnie innym. No i tutaj mamy podobną sytuację, jest to polityka spolegliwa. Natomiast wobec Rosji trzeba być stanowczym, trzeba cały czas pamiętać o tej strategii odstraszania i tutaj wyraźnie obecna administracja w jego domu kuleje. Prezydent Biden jest przywódcą słabym, schorowanym, jest rządzony z tylnego fotela, podlega bardzo surowej krytyce także w swoim kraju, także nie wróży to nic dobrego, jeśli chodzi o politykę międzynarodową.
Jeszcze jeden element. Rozpoczęła się prezydencja Francji. Wysłuchaliśmy priorytetów prezydencji Francji wygłoszonej przez Macrona, prezydenta na forum Unii Europejskiej. Tutaj także odczytujemy pewne takie ukłony i politykę realizowaną po linii porosyjskiej, panie doktorze.
No niestety, tutaj Francja też jest historycznym sojusznikiem Rosji, cały czas też wysyła jakieś sygnały sympatii wobec tego kraju. Tutaj Francuzi nas próbują kusić, żeby zawrzeć jakieś strategiczne umowy. Myślę tutaj o energetyce jądrowej. Natomiast trzeba dwa razy się zastanowić, czy to zrobić, czy lepszym rozwiązaniem byłoby jednak kupienie tych technologii od Amerykanów czy Koreańczyków, bowiem Francuzi tutaj odgrywają dwuznaczną rolę, zwłaszcza administracja Emmanuela Macrona. Jeśli to sytuacja polityczna we Francji się zmieni, Jeśli doszedłby ktoś z szeregów konserwatywnej prawicy, czy ze strony prawicy narodowej, pan Zemmour albo pani Le Pen, to zbliżenie z Francją byłoby realne. Natomiast w obecnej sytuacji politycznej jest to loteria.
Takim elementem dosyć ważnym, który może doprowadzić do wprowadzenia nowej myśli w tę strukturę globalnej polityki, to także chociażby odbywające się spotkania liderów partii konserwatywnych Unii Europejskiej. Wspomnijmy to spotkanie, które w grudniu odbyło się w Polsce, zapowiedź kolejnego spotkania. Czy rzeczywiście ten format może mieć na tyle siły, aby przemodelować układ sił politycznych na scenie kontynentu europejskiego? Panie doktorze.
No to jest wiele formatów dialogu, które mogłyby być rozwijane. Ja myślę, że takim najbardziej obiecującym to jest format Trójmorza. Tutaj Polska powinna zabiegać, aby wiele spraw załatwiano właśnie w tym formacie. Grupa Wyszehradzka wsparta od kraje dwunastki państw od Morza Bałtyckiego po Morze Czarne i Adriatyk jest naprawdę silnym elementem tworzącym obecnie Unię Europejską i te kraje działające razem, które łączy jej nie tylko historia, ale teraźniejszość i przyszłość właśnie mają szansę rozwiązać wiele problemów międzynarodowych, stworzyć nowe formy współpracy między sobą, w jaki sposób uniezależnić się też od nacisków krajów tej starej Unii i prowadzić własną politykę regionalną, która w tym kontekście bezpieczeństwa jest teraz szczególnie ważna.
Przypomnijmy, to właśnie dzisiaj ma dojść do spotkania amerykańskiego sekretarza stanu Blinkena i szefa MSZ-u Rosji Ławrowa. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za spotkanie i dziękuję za ten komentarz. Pozdrawiam serdecznie.
Bardzo dziękuję, z panem Bogiem.
Z panem Bogiem rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panem doktorem Tomaszem Telukiem, politologiem, prezesem Instytutu Globalizacji.